Rozdział 16. Dnia 20 Paofi Memfis wyglądało jakby podczas uroczystego święta. Ustali wszelkie zajęcia, nawet tragarze nie nosili ciężarów. Cały lud wysypał się na place i ulice albo skupiał się dookoła świątyń. Głównie okolo bożnicy Ptach, która była najwarowniejszą i gdzie zebrali się dostojnicy duchowni, tudzież świeccy, pod przywództwem Herhora i Mefresa. W pobliżu świątyń stale wojska w luźnym szyku, aby żołnierze mogli porozumiewać się z ludem. Między pospólstwem i między wojskiem krążyli mnodzy przekupnie z koszami chleba, z dzbanami i skórzanymi workami, w których było wino. Częstowali oni lud darmo. Gdy zaś spytał ich kto, dlaczego nie biorą zapłaty, jedni odpowiadali, że to jego świątobliwość częstuje swoich poddanych, a drudzy mówili, jedzcie i pijcie, prawowierni Egipcjanie, gdyż nie wiadomo, czy doczekamy jutra. Byli to przekupnie kapłańscy. Agentów kręciło się mnóstwo. Jedni głośno dowodzili słuchaczom, że kapłani buntują się przeciw panu, a nawet chcą go otruć za to, że obiecał ludowi siódmy dzień odpoczynku. Inni szeptali, że faraon oszalał i sprzysięgł się z cudzoziemcami na zgubę świątyń i Egiptu. Tamci zachęcali lud, żeby napadł na świątynię, gdzie kapłani z nomarchami radzą nad uciemiężeniem rzemieślników i chłopów. Ci wyrażali obawę, że gdyby świątynię napadnięto, mogłoby zdarzyć się wielkie nieszczęście. Mimo to, nie wiadomo skąd, pod murem świątyni Ptach znalazło się kilka potężnych belek i stosy kamieni. Poważni kupcy memfijscy, przechadzający się między tłumami, nie mieli żadnej wątpliwości, że ludowy zamęt był wywołany sztucznie. Drobni pisarze, policjanci, oficerowie, robotników i przebrani dziesiętnicy wojskowi już nawet nie kryli się ani ze swoimi urzędowymi stanowiskami, ani z tym, że chcą popchnąć lud do zdobycia świątyń. Z drugiej strony paraszytowie, żebracy, słudzy świątyń i niżsi kapłani, choć pragnęli ukryć się, nie mogli, a każdy obdarzony zmysłami wiedział, że i oni zachęcają pospólstwo do gwałtu. Toteż rozsądni mieszczanie memfijscy byli zdumieni takim postępowaniem kapłańskiego stronnictwa, a lud poczynał ostygać z wczorajszego zapalu. Rodowici Egipcjanie nie mogli zrozumieć, o co tu chodzi i kto naprawdę wywołuje zaburzenia. Chaos powiększał się dzięki półobłąkanym bigotom, którzy nago przebiegając ulicę, ranili sobie ciało do krwi i wolali: biada Egiptowi, bezbożność przebrała miarę i zbliża się godzina sądu. Bogowie okażą swoją moc nad zuchwalstwem nieprawości. Wojsko zachowywało się spokojnie, czekając, aż lud zacznie wdzierać się do świątyń. Z jednej bowiem strony taki rozkaz wyszedł z królewskiego pałacu, z drugiej zaś oficerowie przewidywali zasadzki w świątyniach i woleli, ażeby ginęło pospólstwo, aniżeli żołnierze. Żołnierze i tak będą mieli dosyć zajęcia. Ale tłum, pomimo okrzyku agitatorów i wina rozdawanego darmo, wahał się. Chłopi oglądali się na rzemieślników, rzemieślnicy na chłopów, a wszyscy oczekiwali czegoś. Nagle około pierwszej w południe z bocznych ulic wylała się ku świątyni Ptach pijana banda, zbrojna w topory i drągi. Byli to rybacy, greccy majtkowie, pastusi libijskie włóczęgi, nawet więźniowie z kopalni w Turra. Na czele bandy szedł robotnik olbrzymiego wzrostu z pochodnią. Stanął on przed bramą świątyni i ogromnym głosem począł wolać do ludu. A wiecież wy, prawowierni, nad czym tu radzą arcykapłani i nomarchowie? Oto chcą zmusić jego świątobliwość Ramzesa, ażeby robotnikom odjął po placku jęczmiennym na dzień, a chłopów obłożył nowym podatkiem po drachmie od każdej głowy. Dlatego mówię wam, że popełniacie głupstwo i nikczemność, stojąc tu z założonymi rękoma. Trzeba nareszcie wyłapać świątyniowych szczurów i oddać ich w ręce faraonowi, panu naszemu, na którego krzywdę zmawiają się bezbożnicy. Bo gdyby władca nasz musiał ulec radzie kapłańskiej, któż wtedy ujmie się za uczciwym ludem? Prawdę mówi, odezwano się w tłumie. Pan kazał dać siódmy dzień odpoczynku i obdarzył nas ziemią. Zawsze miał litościwe serce dla prostaków. Pamiętacie, jak 2 lata temu uwolnił chłopów oddanych pod sąd za napaść na folwark Żydówki? Ja sam widziałem, jak przed 2 laty zbił pisarza, który ściągał z chłopów niesprawiedliwy podatek. Niech żyje wiecznie pan nasz Ramzes XIII, opiekun uciśnionych. Patrzajcie, ino, odezwał się głos z daleka. Samo bydło wraca z pastwisk, jakby zbliżał się wieczór. Co tam bydło? Dalejże na kapłanów. Hej, wy! Krzyczał olbrzym pod bramą świątyni. Otwórzcie nam dobrowolnie, ażebyśmy przekonali się, nad czym radzą arcykapłani z nomarchami. Otwórzcie, bo wywalimy bramę. Dziwna rzecz, mówiono z daleka. Ptaki kładą się spać, a przecież to dopiero południe. Dzieje się coś niedobrego w powietrzu. Bogowie, już noc nadchodzi, a ja jeszcze nie narwałam salaty na obiad, dziwiła się jakaś dziewczyna. Lecz uwagi te zagłuszył wrzask pijanej bandy i loskot belek uderzających w miedzianą bramę świątyni. Gdyby tłum mniej był zajęty gwałtami napastników, już spostrzegłby, że w naturze zachodzi jakieś niezwykłe zjawisko. Słońce świeciło, na niebie nie było ani jednej chmurki, a mimo to jasność dzienna poczęła się zmniejszać i powiał chłód. Dajcie tu jeszcze jedną belkę, wolali napastnicy na świątynię. Brama ustępuje, mocno, jeszcze raz. Przyglądający się tłum huczał jak burza. Tu i ówdzie poczęły odrywać się od niego małe grupy i łączyć z napastnikami. Wreszcie cała masa ludu zwolna podsunęła się ku murom świątyni. Na dworze, pomimo południa, wzrastał mrok. W ogrodach świątyni ptach zaczęły piać koguty. Ale wściekłość tłumu była już tak wielka, że mało kto dostrzegał te zmiany. Patrzcie, wołał jakiś żebrak. Oto zbliża się dzień sądu, bogowie! Chciał mówić dalej, lecz uderzony kijem w głowę padł na miejscu. Na mury świątyni poczęły wdzierać się nagie, lecz uzbrojone postacie. Oficerowie wezwali żołnierzy pod broń, pewni, że niebawem trzeba będzie wesprzeć atak pospólstwa. Co to znaczy? Szeptali żołnierze, przypatrując się niebu. Nie ma chmur, a jednakże świat wygląda jak podczas burzy. Bij, łam! Krzyczano pod świątynią. Loskot belek odzywał się coraz częściej. W tej chwili na tarasie stojącym nad bramą ukazał się Herhor, otoczony orszakiem kapłanów i dygnitarzy świeckich. Najdostojniejszy arcykapłan miał na sobie złoty ornat i czapkę Amenhotepa, otoczoną królewskim wężem. Herhor spojrzał po ogromnych masach ludu, który otaczał świątynię i schyliwszy się do szturmującej bandy rzekł: kimkolwiek jesteście, prawowiernymi czy poganami, w imię bogów wzywam was, ażebyście świątynię zostawili w spokoju. Gwar ludu nagle ucichł i tylko słychać było tłuczenie belek o miedzianą bramę, lecz wnet i belki ustały. Otwórzcie bramę, zawołał z dołu olbrzym. Chcemy przekonać się, czy nie knujecie zdrady przeciw naszemu panu. Synu mój, odparł Herhor, upadnij na twarz i błagaj bogów, aby przebaczyli ci świętokradztwo. To ty proś bogów, ażeby cię zasłonili, krzyknął dowódca bandy i wziąwszy kamień rzucił go w górę ku arcykapłanowi. Jednocześnie z okna pylonu wyleciał cieniutki strumyk, niby woda, na twarz olbrzyma. Bandyta zachwiał się, zatrzepotał rękoma i upadł. Jego najbliżsi wydali okrzyk trwogi, na co dalsze szeregi, nie wiedząc, co się stało, odpowiedziały śmiechem i przekleństwami. Wylamujcież bramę! Wolano od końca i grad kamieni posypał się w stronę Herhora i orszaku. Herhor wzniósł do góry obie ręce, a gdy tłum znowu ucichnął, arcykapłan zawołał silnym głosem. Bogowie, pod waszą opiekę oddaję święte przybytki, przeciw którym występują zdrajcy i bluźniercy. A w chwilę później gdzieś nad świątynią rozległ się nadludzki głos. Odwracam oblicze moje od przeklętego ludu i niech na ziemię spadnie ciemność. I stała się rzecz okropna. W miarę jak głos mówił, słońce traciło blask, a wraz z ostatnim słowem zrobiło się ciemno jak w nocy. Na niebie zaiskrzyły się gwiazdy, a zamiast słońca stał czarny krąg otoczony obrączką płomieni. Niezmierny krzyk wydarł się ze 100 000 piersi. Szturmujący do bramy rzucili belki, chłopi upadli na ziemię. Oto nadszedł dzień sądu i śmierci, zawołał jękliwy głos w końcu ulicy. Bogowie, litości, święty mężu, odwróć klęskę, zawołał tłum. Biada wojskom, które spełniają rozkazy bezbożnych naczelników, zawołał wielki głos ze świątyni. W odpowiedzi już cały lud upadł na twarz, a w dwupułkach stojących przed świątynią powstało zamieszanie. Szeregi polamały się, żołnierze poczęli rzucać broń i bez pamięci uciekać w stronę rzeki. Jedni, pędząc jak ślepi, wśród ciemności rozbijali się o ściany domów. Inni padali na bruk, deptani na śmierć przez swoich towarzyszów. W ciągu paru minut zamiast zwartych kolumn wojska leżały na placu porzucone włócznie i topory, a przy wejściu do ulic piętrzyły się stosy rannych i trupów. Żadna przegrana bitwa nie skończyła się podobną klęską. Bogowie, bogowie, jęczał i płakał lud, zmilujcie się nad niewinnymi. Ozirisie, zawołał z tarasu Herhor, ulituj się i okaż oblicze swoje nieszczęśliwemu ludowi. Po raz ostatni wysłucham modlitwy moich kapłanów, bom jest miłosierny, odpowiedział nadludzki głos ze świątyni.